Chciałem dzisiaj mówić na temat rozumienia przymierza. Zrozumienie przymierza, to znaczy zrozumienie Boga. Bo nie zawsze rozumiemy i do końca jesteśmy w tym, co powołuje Bóg do istnienia, do tego, jak funkcjonuje Kościół, czy my w Kościele. Księga Daniela uczy nas bardzo dużo o walce duchowej, ale w 11 rozdziale, 32 wersecie czytamy tak. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. I widzimy tutaj te dwie drogi. Tych, którzy czynią coś bez Boga i tych, którzy zachowują przymierze i idą tą drogą za Bogiem, ale przy założeniu, że znają swojego Boga. A jeżeli znamy kogoś, to znaczy rozumiemy, co ma na myśli, kiedy mówi, wiemy, co ma na myśli, kiedy coś robi i prosi nas, żebyśmy coś robili, po prostu w zaufaniu wchodzimy w tą drogę, która jest wskazywana. Wiecie, że są chrześcijanie, którzy znają Boga w taki sposób, że są nie do pokonania. Dlatego, że znają przymierze i co w przymierzu w Jezusie Chrystusie mają. To dziedzictwo, to kim jestem w Jezusie Chrystusie, co mam w Jezusie Chrystusie i co mogę zrobić w Jezusie Chrystusie. Bo jeżeli nie wiesz, co możesz zrobić w Jezusie Chrystusie, to diabeł będzie twoje życie okradał i będzie ciebie okradał z błogosławieństwa, które już masz w Nim, w Jezusie. Bo przekona cię jednak, że to nie jest dla ciebie. Bo jesteś tak albo taka. Upadłeś, zgrzeszyłeś, nie nadajesz się i tak dalej, i tak dalej. Ma różne sposoby na to, by taka osoba po prostu weszła w to miejsce, została oszukana. Ale jest wezwanie w Ozeaszu w 6 rozdziale, wersety 1-3. Jest napisane tak, chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Kto to zrobił? Bóg. Bóg, On też nas uleczy. A więc potrzebujemy w tym wszystkim rozumieć i znać Boga. Dlaczego pewne rzeczy się dzieją? Złe rzeczy dzieją się w życiu wierzących dlatego, że nie rozumieją, albo nie wiedzą, albo nie wchodzą na tą drogę, w którą mamy wejść jako wierzący, czyli w Jezusa Chrystusa, być w Nim, w Jezusie Chrystusie. Ja już na początku mojego nawrócenia wziąłem kiedyś Biblię i zaznaczyłem sobie szczególnie w Nowym Testamencie wszystkie słowa czy zwroty, które mamy w Jezusie Chrystusie, o Chrystusie i tak dalej. I kiedy zacząłem rozważać to wszystko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej, wszystkie, ten cały kontekst, naraz zobaczyłem, ile rzeczy jest, które mamy w Nim, a ja nie wiedziałem. Ale kiedy się dowiedziałem, zacząłem tym żyć, zacząłem to wyznawać, i zacząłem w ten sposób funkcjonować i rzeczy zaczęły się też zmieniać. To jest bardzo ważne, żebyśmy usilnie starali się poznawać naszego Boga. Dalej w 3 wersecie tego 6 rozdziału Księgi Ozeasza jest dalsza zachęta. Starajmy się więc usilnie poznać Pana. Co to znaczy usilnie poznać Pana? To znaczy zrobić wszystko, wkładając w to swoją energię, całą swoją moc, że tak powiem, staranie, cel, żeby poznać Pana. Ja chcę poznać. Jeżeli nie znam Go w jakimś miejscu, ja zrobię wszystko, żeby Go poznać. Strzeż mnie, Boże, w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Czwarty werset. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami ust moich i moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości, to słowo miłości to jest to słowo chesed, miłosierdzia w innym tłumaczeniu, chcę nie ofiary i poznania Boga niż całopaleń. Bóg pokazuje tutaj te dwa miejsca, te dwie rzeczy i pokazuje, wskazuje na tą, która, na której Jemu najbardziej zależy. Jemu zależy na tym, byśmy my poznali Boga. Byśmy my poznali Boga. Nie to, co robimy dla Niego, nasze całopalenia, nasze ofiary. Lecz oni zerwali przymierze już w Adam. Tam mi się sprzeniewierzyli. Gilead jest miastem złoczyńców splamionym krwią. Zgraja kapłanów podobna jest do zbójców czyhających na ludzi. Mordują na drodze do Sychem, popełniają czyny ohydne. W domu Izraela widziałem okropne rzeczy. Tam Efraim oddał się wszeteńczeństwu i Izrael się splugawił. Także dla ciebie, Judo, przygotowane jest żniwo. Słowo chesed, miłosierdzia, jest przetłumaczone na różne sposoby. Miłosierdzie, łaska, miłość, lojalność, wierność. Ktoś użył nawet taki zwrot, wierna miłość przymierza. Wierna miłość przymierza. Więc o co tu wszystko chodzi? To wszystko, co tutaj jest, jest połączone właśnie z poznaniem Boga. Czytamy o tych rzeczach, czy o tej drodze, czy o owocach, kiedy Juda czy Izrael wybrali nie poznanie Boga, ale wybrali te wszystkie złe rzeczy, które tu są opisane. Przed nami też Bóg stawia dwie drogi, zawsze. W piątej Mojżeszowej jest napisane, tak? Oto kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Ale zaraz Bóg mówi, wybierajcie więc życie, abyście trwali wy i wasze potomstwo, tak? Wybierajcie życie. Są dwie drogi, ale wybierajcie tą dobrą drogę, by poznać mnie, poznanie Boga. A więc kiedy go znasz, to stajesz się wtedy tą wierną osobą. Bo jeżeli kogoś nie znasz, to nie poświęcisz jemu swojego serca, a nawet no, życia, można powiedzieć, tak? Dlatego, że tak do końca nie wiesz, co po tej osobie można oczekiwać, czego można się spodziewać. Ta osoba może mówić różne rzeczy, ale kiedy widzisz, jaką jest i to życie potwierdza to, co mówi, to wtedy wchodzisz odważnie w te rzeczy. Tak jest z Bogiem, bo Bóg dał nam Słowo Boże, mówi do nas przez swoje Słowo i potwierdza w naszym duchu to przez swojego Ducha, że tak właśnie jest i przynosi to życie. A więc staniesz się tą osobą przymierza, staniesz się wtedy lojalnym, kiedy go poznasz. I takich ludzi dzisiaj Bóg wzbudza w Kościele, w naszym lokalnym Kościele też. Amen. To jest droga, to jest czas, ale kiedy Bóg rozpoczyna swoje dzieło, to je i zakańcza. Amen. Chociaż prowadzą różne trudne chwile, różne momenty, ale cel jest jeden, który Bóg obrał i w który nas wprowadza. Jedno z tłumaczeń podaje Ozeasz 6,6 takie tłumaczenie. Ja wolę, żebyście mnie znali, niż żebyście przynosili mi ofiary. Ofiara to nie jest jałmużna. Jałmużna to jest danie coś z litości. O, widzę, ktoś nie ma jedzenia, daję mu, idź kup sobie chleb. Albo kupuję mu i daję. Natomiast ofiara to jest coś więcej niż jałmużna. Dlatego, że ofiara to jest pewne poświęcenie, to jest danie więcej niż należałoby dać w ofierze. Taką ofiarę Bóg złożył w Jezusie Chrystusie. Dał wszystko. Tak? Więc nawet taka ofiara bez tego pragnienia poznania Boga nie jest mu miła. On nie chce tego. Wiecie, co Bogu możemy dać, skoro wszystko należy do Niego? Całe niebo i ziemia, wszystko, co ją napełnia, należy do Boga. Co ja mu dam? Z tych finansów, które ja mam, to i tak mi On dał i pobłogosławi, więc mogę powiedzieć, że dziesięcina, którą ja płacę, to nie jest ofiara. To jest tylko dziesiąta część z tego, co On mi daje. Tylko dziesiąta część. A cieszy się, kiedy daje więcej. To jest wtedy ofiara. Więc to jest ważne. A więc kiedy Bóg przegląda, czy z góry patrzy na ziemię, On szuka wiernych sług. Amen. Wierny sługa to jest taki, który dał słowo, powiedział, co będzie robił i wiernie to wszystko robi, bez względu na to, co dzieje się wokół. A więc Boży ludzie to ludzie przymierza i musimy zrozumieć, co to znaczy ludzie przymierza. W 5 Mojżeszowej możecie otworzyć sobie ten fragment, 5 Mojżeszowa, 4 rozdział, od 10 do 13. Ale opowiadaj o nich swoim synom, synom swoich synów, o dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im słowa, aby nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swojego życia na ziemi i aby nauczyli tego swoich synów. A więc zobaczcie, to jest tylko nie informacja do jednego pokolenia, ale jest to jakby nakaz, by to, co to pokolenie zrozumie i to objawienie, które uchwyci, to, co usłyszy, przekazało swoim dzieciom, a dzieci kolejnym dzieciom. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry, a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba, w ciemnościach, chmurach i mgle. I przemówił Pan do was z tego ognia. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tam tylko sam głos i oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachować 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. Ci, którym się rodzi już pewna treść, no tak, żyjemy w Nowym Przymierzu, a nie w Starym. Za chwileczkę do tego dojdziemy, więc bądźcie cierpliwi, słuchajcie i patrzcie, co mówi Słowo. Dlaczego? Bo te 10 przykazań, o których jest tutaj powiedziane, było wypisane właśnie palcem Bożym na 10 kamiennych, na 2 kamiennych tablicach. 10 przykazań. To napisał sam Bóg. To jest przekaz od Niego. A więc jeżeli lud Izraela łamał którekolwiek z tych 10 przykazań, to łamał przymierze z Bogiem. Zgadza się? To Bóg napisał, tak powiedział. Zobaczmy teraz coś ciekawego. Nie będę tego czytał, przeczytam tylko 3 wersety, ale w domu przeczytajcie sobie ten fragment z 5 Mojżeszowej, 5 rozdział od 6 do 22. Ja przeczytam tylko kilka od 6. I czytamy tam. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I tu jest wymienione tych 10 przykazań. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan Twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Czyj ojca Twego i matkę Twoją, jak Ci rozkazał Pan Twój Bóg, aby długo trwały Twoje dni, aby Ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Tu jest opisane całe przymierze, które Bóg zawarł wtedy z Izraelem. I warto zobaczyć tutaj jedną taką interesującą rzecz. Policzcie sobie to, albo jak słuchaliście to, to zwrócicie na to uwagę. Cztery z tych przykazań, cztery pierwsze, określają przymierze człowieka z Bogiem. Ale sześć kolejnych przykazań określają i pokazują relacje człowieka z człowiekiem, czyli mojego bliźniego. Czyli można było powiedzieć, czy zrobić rachunek, porównanie. 4 z 10 to jest 40%. 6 z 10 to jest 60%. To jest o połowę więcej. O połowę więcej Bóg daje nacisk na moje relacje z człowiekiem w Kościele, niż na relacje z Nim. Jak bardzo łatwo nam jest pamiętać i rozumieć przymierze z Bogiem, ale jak bardzo też łatwo nam jest zapomnieć o tym, że przymierze z człowiekiem jest również przykazaniem od Boga, zawartym w 10 przykazaniach. I te 10 przykazań jest dzisiaj dalej takim standardem w naszym życiu. Zgodzisz się z tym? Może powiesz, że to było prawe, stare prawo, tak? Stare przymierze. A zaraz zobaczymy coś ciekawego. Te 10 przykazań to jest taka instrukcja użytkowania naszego życia, że to tak określę w cudzysłowie. Tak? To jest tak, jak kupujemy jakiś sprzęt i tak w zasadzie nie wiemy, co tam zrobić. Otwieramy instrukcję i czytamy, tak? Włącznik jest tu, poznajemy pierwsze rzeczy, które funkcjonują, by pralka działała, poznajemy programy, no i takie, jakie chcemy, włączamy. Innym przykładem to jest taki życiowy przykład. Ci, którzy macie prawo jazdy, bardziej będziecie to rozumieli, ale myślę, że pasażer, który nie ma prawa jazdy, też. Mowa o znakach drogowych, które nami kierują, tak, abyśmy bezpiecznie poruszali się po drodze. Dzisiaj jak jechałem, to nawet tak patrzałem, tak ogólnie rzuciłem na ten, tych znaków jest las. Mnóstwo znaków. I w zasadzie, gdybym znaków nie znał, to musiał się przy każdym zatrzymać, otworzyć kodeks drogowy, aha, co tu jest napisane. Ale kiedy już znamy znaki drogowe, to jedziemy i w zasadzie kątem oka tylko przyjmujemy te informacje i wiemy, jak się poruszać. Dlatego tak bardzo ważne jest poznać ten kodeks drogowy, który wyznacza nam Bóg. No ale żyjemy w Nowym Przymierzu. Stare Przymierze było słabe. Dlaczego? Bo my byliśmy słabi. Dlatego Bóg zawarł z nami nowe przymierze. Lepsze przymierze. I to przymierze nie jest zapisane na kamiennych tablicach. Ale Biblia mówi, że to przymierze jest napisane, czy zapisane, wpisane w nasze serca. Nasze serca. Dlatego w liście do Rzymian w 8 rozdziale napisane, że jeżeli Duch Święty mieszka w tobie, a ty żyjesz według Ducha, to wtedy będziesz wypełniał prawo. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Bóg nie wymazał tych 10 przykazań. Kiedy Jezus przyszedł, On wziął te 10 przykazań, widzicie, i sprawił, że one jeszcze bardziej stały się rygorystyczne. Za chwileczkę wrócę do tego. Ja dam wam mojego ducha, jest powiedziane, więc wtedy będziecie służyli zgodnie z moimi przykazaniami. To ten, który jest we mnie, daje mi tą moc, by te rzeczy mogły być wykonywane tak, jak Bóg chce. I to już nie jest rzecz, którą ja robię dlatego, by zasłużyć na miłość Boga, tylko to jest wynik przyjęcia tej miłości do mojego życia i z głębi tej miłości wykonywanie rzeczy dlatego, że tak chcę, dlatego, że to On daje mi to pragnienie, by stawać się podobnym do Niego. Więc to Jego moc, moc Ducha Świętego wypływa z mojego wnętrza, z mojego wewnętrznego człowieka i dotyka mojego ciała i mojej duszy poprzez Słowo Boże też, tak, że te rzeczy wykonuję z serca. Dlatego, że tak chcę, a nie dlatego, że tak muszę. To jest bardzo, bardzo ważne. Rzymian 8, 1-4. Czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie? Bo zakon Ducha, który daje życie w Jezusie Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Posłuchajcie, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Widzisz to? A więc 10 przykazań, możemy powiedzieć, jest doskonałych. Zgadzasz się? Tylko my jesteśmy niedoskonali. Niestety. List do Rzymian mówi, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Dostępują zaś usprawiedliwienia darmo z Jego łaski. A więc to Jego łaska przynosi usprawiedliwienie i funkcjonowanie według Jego standardów. Bo ja sam z siebie to narobię tylko głupot i nagadam głupot. Wiecie, niekiedy mówimy pewne rzeczy i później już tych słów nie można wycofać. Poszło. Więc my nie mieliśmy mocy, aby żyć zgodnie z tymi 10 przekazaniami. To są zasady na całe życie. Możemy powiedzieć 10 zasad. Nie jest dużo, ale ciągle nam jest trudno utrzymać niektóre z nich. Niektóre łatwiej, ale zdarza nam się w naszym życiu. Amen. Czy jest ktoś taki, komu się nie zdarza? Chowam dwie ręce do tyłu, bo mi się zdarza. A więc był tylko jeden człowiek, który żył na tej planecie takim idealnym życiem, zgodnym z prawem. Kto to był? Jezus. Tylko On. Tylko On był bez grzechu. I to jest właśnie rozwiązanie dla nas. Dlaczego? Bo teraz ten człowiek wprowadził się do naszego serca, mieszka w nas. I może w nas i przez nas żyć. Amen? Zobaczcie, jak tak chwilę się zastanowimy, nie musimy się sami zmagać, niekiedy sami ze sobą, walczyć o pewne rzeczy. Kiedy zrozumiemy, że ten, który może wszystko, mieszka we mnie i wszędzie, gdzie ja jestem, on też jest we mnie. Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy są tutaj takie osoby, w których żyje Jezus Chrystus? Czy to nie jest cudowne? Jeszcze raz to przeczytam. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Jest napisane w oryginale, nie ma. Żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czy to nie jest cudowna wiadomość? Ktoś powie amen na to? To jest cudowna wiadomość. Po prostu to jest coś cudownego i niesamowitego. A więc kiedy Duch Święty kieruje mną, prowadzi moje życie, wtedy będę żył zgodnie z tymi 10 przykazaniami. Ten Duch Święty, który mieszka we mnie i w tobie, to On właśnie zainspirował te 10 przykazań przed wiekami. Boże standardy się nie zmieniły. Posłuchaj mnie dobrze. Źródło się zmieniło. źródło się zmieniło. To nie ja sam z siebie chcę czynić dobrze, ale to ten, który jest we mnie, sprawia, że czynię dobrze. Boże, to jest naprawdę cudowna, dobra nowina. Nie muszę się już zmagać. Co powinienem zrobić? Skoro umarłem z Chrystusem, czy w Chrystusie, powinienem umrzeć dla samego siebie, dla swoich celów, by żyć dla Boga, poświęcić swoje życie Jemu, pozwolić, żeby On jako zmartwychwstały Bóg żył we mnie. Fire Bible, tłumaczenie 2.20 mówi tak. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I posłuchajcie, teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Zobaczcie, że to była i jest decyzja Jego serca, który mnie pokochał. Żeby pokochać kogoś, trzeba zdecydować się pokochać kogoś. To nie chodzi o motylki w brzuchu, to chodzi o decyzję. A później to zrealizował, wydając siebie na śmierć krzyżową. Kiedy my umrzemy dla Chrystusa i z Nim w Chrystusie, to wtedy Jego życie zostanie z martwych wzbudzone we mnie. Bo wtedy zacznę żyć Jego życiem. Jego życie zacznie żyć przeze mnie dla Jego chwały. Nie będzie tutaj Januszka. Nie będzie go. Będzie Chrystus we mnie. To będzie Jego dzieło we mnie. To nie będą moje starania, by być dobrym. Ja będę dobry, bo On jest dobry we mnie i przeze mnie. Ja będę czynił dobrze, bo to On będzie czynił to dobro we mnie i przeze mnie. Źródło jest zupełnie inne. To nie ja, to On we mnie. Ale nawet kiedy zdarzy mi się upaść, to zawsze mogę powstać. Amen. Sprawiedliwy, słyszeliście to już dziesiątki razy. Sprawiedliwy 7 razy na dzień upada, to 6 razy musiał wstać. I to jest zachęta dla nas, byśmy nie trwali w upadku, kiedy upadniemy, ale żebyśmy powstawali i szli dalej za Nim. Liczb 5:6 mówi tak. Powiedz do synów izraelskich, jeżeli mężczyzna albo kobieta popełnią jakikolwiek grzech wobec człowieka, to sprzeniewierzają się wobec Pana, gdy tacy ludzie obciążą się tą winą. Inne tłumaczenie. To jest jak bycie niewiernym w stosunku do Boga. Zrozumienie tego, co wcześniej pokazałem, tych 10 przykazań, 6 dotyczy relacji z człowiekiem. Ale jeżeli jedno z tych 6 zostanie złamane czy niedotrzymane, to jest sprzeniewierzenie się samemu Bogu. To tak, jakbym zrobił coś przeciwko Bogu. Mężczyzna albo kobieta, inne tłumaczenia, którzy robią cokolwiek w niewłaściwy sposób i to jest niewierność w stosunku do Pana, są winni. Jeżeli zrobię coś złego swojemu bratu czy siostrze, to tak, jakbym zrobił to samemu Bogu. I to znajdujemy w Nowym Testamencie. Jeśli mówimy, że kochamy Boga, a nie kochamy naszego brata, jesteśmy kłamcami i Bożej miłości wtedy w nas nie ma. 1 Jan 2:3. Zobaczcie w tym wszystkim, co jest bardzo ważne i kluczowe. Żebyśmy to złapali, żeby to przenikło gdzieś nasze życie, nasze serca. Galacjan 6:15, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Ten sam autor napisał również takie słowa. Zobaczmy w Koryntian 7:19. Początek jest taki sam. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. apostoł łaski. No i apostoł łaski teraz mówi o przykazaniach, żeby przestrzegać przykazań? Tak. To są jego słowa. A więc jak bardzo ważne jest, byśmy zrozumieli, że przyjęcie zbawienia, narodzenie się na nowo, to nie jest high life, już robię wszystko, bo Bóg mnie kocha i już mam bilet do nieba. No tak to ostatnio gdzieś mocno to we mnie też znowu na nowo buzuje. To nie jest tak. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Przestrzeganie przykazań Bożych, podobanie się Bogu. Ci, którzy żyją w zgodzie ze Słowem Bożym, zasadami Słowa Bożego, ci są błogosławieni. Amen. Bo to jest kierowanie się, czy poruszanie się tą drogą, która jest wyznaczona. Jedni jeżdżą autostradą, inni jadą drogą szybkiego ruchu, inni lokalnymi, a inni jeszcze jakimiś innymi drogami. Każdy z nas ma swoją wyznaczoną drogę w danym czasie. Z reguły, żeby dostać się do autostrady, to trzeba przejechać lokalnymi drogami, przestrzegając wszystkich przepisów. Jest zjazd, jest informacja, zjeżdżasz i wtedy jedziesz do przodu. I wtedy jedziesz szybko. Mniej paliwa się zużywa wtedy, bo nie musisz hamować, zatrzymywać się i tak dalej. I w naszym życiu też wtedy, kiedy poruszamy się zgodnie z jego zasadami po drodze, którą nam wskazuje, tą drogą szybkiego ruchu, nie męczymy się. Możemy chodzić w pokoju, możemy trwać w pokoju, dlatego że widzimy, że to Bóg nas prowadzi i kieruje. To jest bardzo, bardzo ważne. 1 Jan 2, 3-4, to już mówiliśmy tutaj. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. 1 Jan 3, 21-24. Posłuchajmy, umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Otrzymamy od Niego cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. To gdyż jest kluczowe. Bo niektórzy mówią, no tak, to nie działa. No proszę o cokolwiek jest napisane, proszę i nie mam. To teraz pytaniem jest, no dobrze, ale czy realizujesz to, co jest w posłowie gdyż? Gdyż to znaczy, że jest wynikiem tego, co wcześniej działam. Jeżeli tego nie działam, to gdyż mówi zupełnie coś innego. Skoro nie żyjesz z Bożymi zasadami, tak? Czy nie otrzymujesz nic, gdyż nie żyjesz z Bożymi zasadami? Jeżeli postępujesz z Bożymi zasadami, no to wtedy otrzymasz to, co Bóg obiecuje, że otrzymasz, kiedy będziemy chodzić Bożymi drogami i żyć według Jego zasad. Amen? To jest, wiecie, no, kierowcy na drodze nie mają z tym problemów. No, niektórzy szaleńcy po prostu albo sami się chcą zabić, albo zrobić bałaganu na drodze. No to są wtedy tacy kamikadze, którzy no, inni cierpią poprzez to, co oni robią, tak? No bo jak ktoś specjalnie wjeżdża pod prąd na autostradzie i wiecie, jedzie setką, no to po prostu jest samobójca, jeszcze kogoś chce zabić. No ale my takimi nie jesteśmy, amen? Bóg nas powołał do czegoś zupełnie innego. Do tego, byśmy byli błogosławieni i byli błogosławieństwem dla innych. To jest bardzo ważne. Pytanie jest zatem, czy jesteś pewien, że te przykazania dotyczą właśnie tych 10 przykazań, o których czytałem tutaj z Jana? A może jeszcze dokończę. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. No więc czy to chodzi właśnie o te? Rzymian 13,8. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I co się dokonało na krzyżu? Zobaczcie, jaka redukcja albo skompensowanie 10 przykazań tylko do jednego, do miłości. Więc nie muszę już myśleć, ale nie mogę tak zrobić, nie mogę tak, nie mogę tak. Jeżeli chodzę w miłości, zdecydowałem się chodzić w miłości, to wszystkie te 10 przykazań przez tą miłość będą wyrażane. Więc o czym mam pamiętać? O miłości. Bóg jest miłością. On mieszka we mnie, więc ten, który jest we mnie, jest miłością. Kochani, nie zawsze nam to wychodzi, ale próbujemy. Staramy się, idziemy w tym kierunku, bierzemy korektę, tak? Tak powinna być, taki powinien być nasz wzrost, taka powinna być nasza droga. Więc jak masz małą stłuczkę, to nie wysiadaj z samochodu, bo silnik jest dobry, odpal, weź tam coś, nie wiem, nie, to trójkąt się daje, kiedy stoję, tak? No, jakkolwiek, jedź do warsztatu, na spotkanie z Panem, napraw co trzeba, jedź dalej. Tyle. Taka jest droga. Taka jest droga. Cudowny fragment. Otwórzmy sobie 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. To jest zaraz po liście Rzymian i parę kartek do przodu. Wiecie, jak słowo trafia do naszych serc? Poprzez utożsamianie się z tym słowem. Macie swoje Biblie? Mogą być elektroniczne, chociaż ja wolę papierową. Ostatnio zacząłem przenosić się do nowej Biblii, bo ta już wstyd mi trochę, jest zużyta. Już będzie czwarta moja Biblia. Ale od czwartego wersetu przeczytajmy, może zrobimy taki mały eksperyment, nie? Albo taką próbę, taki test. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, od 4 wersetu. Wiecie, skoro miłość jest tym słowem kluczowym w naszym życiu i kiedy to słowo dotyczy mnie, to chciałbym, żebyście każdy sobie, ale tak, żebyś słyszał tu na tym miejscu, przeczytał te fragmenty od 4, no i kolejne, będziesz wiedzieć, kiedy przestać. Ale z jednym zastrzeżeniem, czy z jedną zmianą. Tam, gdzie jest słowo miłość, podstaw swoje imię. Ja zacytuję to jakby na moim przykładzie. 4 werset, 13 rozdział. Janusz jest cierpliwy. Tam, gdzie nie ma słowa miłość, wstaw, żebyś pamiętał, że to dotyczy ciebie, bo tak jak mówimy o innych rzeczach, to zapominamy. Więc przed każdym cechą wstaw tam jeszcze dodatkowo swoje imię. Janusz jest dobrotliwy. Janusz nie zazdrości. Janusz nie jest chełpliwy. Janusz nie nadyma się. Janusz nie postępuje nieprzystojnie. Janusz nie szuka swego. Janusz nie unosi się, Janusz nie myśli nic złego. Janusz nie raduje się z niesprawiedliwości, ale Janusz raduje się z prawdy. Miłość czy Janusz wszystko zakrywa. Janusz wszystkiemu wierzy. Janusz wszystkiego się spodziewa, Janusz wszystko znosi. Janusz nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Przeczytaj to, wstawiając tam swoje imię. Przez chwilkę. Okej. Okay. Zachęcam, żebyście wrócili w domu sobie do tego fragmentu i w ten sposób go czytali. A potem przejdź sobie do Efezjan, do pierwszego rozdziału, wersety od 3 do 14 i zrób to samo. Bo tam jest mowa o tym, co masz w Jezusie Chrystusie, kim jesteś, po co jesteś, właśnie Ty, właśnie Ty. Okej. A więc miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Pierwszy list Jana 4:19-21. Więc zobaczcie, jak to jest bardzo kluczowe i związane z miłością do Boga, zachowaniem tego przymierza pomiędzy Bogiem i ludźmi. 1 Jan 3:16-17. Po tym poznaliśmy, 16, miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie swoje oddawać za braci. Gdyby przyszło teraz taka sytuacja, czy bylibyśmy gotowi oddać życie za swoich braci? To już jest poprzeczka naprawdę bardzo wysoka. Ale Biblia zadaje takie pytanie i o tym mówi. To jest ten cel i to jest ten poziom, o którym mówi Boże Słowo. Byśmy w takiej miłości wzajemnej doszli właśnie do tego miejsca, byśmy się uchwycili tego. Jeżeli Jezus jest Panem w Twoim życiu, to czy możesz decydować teraz o Nim, czy raczej Twój Pan decyduje o Twoim życiu? To jest pytanie odnośnie tego, czy Jezus jest naprawdę Panem Twojego życia. Więc kwestią nie jest to, ach, zdecyduję się, a pomyślę, a może jeszcze za, no nie teraz, może jeszcze za rok, a nie, co do tego brata, to nie, bo straciłem zaufanie do niego. A Bóg nie stracił zaufania do ciebie? Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, ale Bóg podjął decyzję, że poświęci życie Jezusa. Jezus zdecydował się też poświęcić swoje życie za nas, by nabyć nas dla Boga. To jest decyzja. A więc jeżeli chodzi o zaufanie innej osobie, bo straciłeś do niej zaufanie przez jakąś sytuację, powiem Ci, to jest Twój wybór, czy się na to zdecydujesz, czy nie. Bóg już wskazał drogę, powiedział o tym. Kwestią jest tego, czy Ty zgodzisz się z Bogiem i wejdziesz w to. Jest bardzo szybka droga do tego. Wiesz jaka? Weź krzyż, umrzyj i zaufaj. Weź krzyż, umrzyj i zaufaj. Proste. Trzy kroki. Bum. Dla Chrystusa. Bum. Decyduje się. Bum. Samobójstwo. Cielesne. Bym mógł żyć w duchu. To jest bardzo ważne i bardzo, bardzo kluczowe. Życie przebaczeniem. Mateusz 18:21. Tam mamy wskazane cztery kroki tego, jak postępować. Cztery kroki, jak mamy postępować. Mateusz 18:21. Nie będę w tamten temat wchodził, ale powiem jeszcze jedną rzecz tutaj. Mateusz 18:21. Myślę, że to jest bardzo ważne w tym miejscu. Ostatnio mówiłem o Piotrze, jak został skorygowany przez samego Jezusa, kiedy mówił, że nie przyjdzie to na Chrystusa, jego śmierć. Nie, nie, nie. Wiecie, miał jeszcze jedną taką, no może niedelikatną wpadkę, ale myślę, że takie zażenowanie dla niego. To jest opisane o przebaczeniu jest tu napisane. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? To aż to jest takie kluczowe tutaj. Bo 5 razy to było chyba w prawie, żeby przebaczyć, więc dołożył jakby 2 razy, żeby zabłysnąć trochę. A Jezus mówi mu tak: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Inne tłumaczenie mówi jeszcze inaczej: 70 razy 7. Ja sobie wziąłem kalkulator, przeliczcie sobie to. Jeżeli, proszę, 490, więc jeżeli podzielimy to przez ilość godzin na dobę i 24 godziny przemnożymy przez 60 minut, to wychodzi, wiecie, jaka częstotliwość przebaczania? 2,93 chyba, o ile się nie mylę, to sam końcówka. Czyli tak możemy powiedzieć, raz na 3 minuty. Jak mówię tu, no 40 minut może, nie patrzyłem na ten zegarek, zbyt późno wyciągnąłem, nie wiem kiedy zacząłem, to ile razy byście musieli już mi wybaczyć zgodnie z tym? No i wiecie, głupio się Piotrowi zrobiło. Dlatego, że znowu został pstryczka w nos przed samego Pana. O czym tu jest mowa? Mowa jest tutaj o życiu przebaczeniem. Jeżeli ja życzę przebaczeniem, to nie muszę patrzeć na zegarek, no minęła minuta, no to ci jeszcze nie przebaczę. Za 2 minuty może tak dojrzeję. Muszę się przygotować, żeby przebaczyć. Życie przebaczeniem to jest ta decyzja nieustanna w sercu, kiedy taka sytuacja się wydarza, od razu przebaczam, z miejsca, z mety. Wtedy chodzę według tych znaków, które Bóg wskazuje, i wtedy zachowuje przymierze z bliźnim swoim i z Bogiem. Zwróćcie uwagę też na taką jedną rzecz, troszeczkę wyżej o odpuszczaniu win. To jest Mateusz, ten 18 rozdział i 15. Tu są właśnie też te 4 kroki. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by usłuchał, pozyskałeś swego brata. Jeśli zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu 2 lub 3 świadków oparła się każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli zboru nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I to są te 4 kroki, ale zaraz po tym jest napisane 18 werset. Posłuchajcie. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ten werset 18 z reguły jest odnoszony do walki duchowej, wiesz, i związuje moc szatana nad daną osobą w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? Uwalniam wolność i tak dalej. I to działa, okej. Okay. Ale zobaczmy tutaj, że ten werset jest umieszczony w kontekście odpuszczania win. A więc jeżeli ja przebaczam, czy żyję przebaczeniem, może tak, jeżeli ja nie przebaczę, to tak, to moje nieprzebaczenie to jest tak, jakby związać, chodź Piotr tu, nie? To tak, jakbym Piotra związał nogi, ręce, zasłonił oczy, związał po prostu, obsznurował go wszystko. I on nawet gdyby chciał zrobić dobrze, to on nie może, bo jest związany. Jeżeli masz przeciwko komuś w kościele, z braci czy z sióstr, coś przeciwko temu i nosisz urazę, to twoja uraza wiąże tą osobę, że ona nie może wyjść z tego miejsca nawet. Dzięki, Piotr. Więc zobaczcie, jak to jest ważne. Bo jeżeli my w tym momencie jesteśmy w miejscu, gdzie złamaliśmy przymierze z Bogiem, dlatego że łamię przymierze z moim bliźnim, z bratem i siostrą, to kiedy ja w tym momencie staję w takim miejscu, gdzie chcę użyć autorytetu, i to mówił Bolesław, to nie zadziała. To demony nie chcą wyjść. No dlaczego? Bo chodzisz w ciemności. Bo żyjesz w grzechu. nie zadziała. Uwolnij siebie, uwolnij bliźniego, wtedy otworzą się te drzwi do tego, by Bóg swój autorytet mógł przelać przez ciebie, by przynieść wolność czy uzdrowienie dla kogoś. To jest ważne, żebyśmy mieli to zrozumienie, żebyśmy wiedzieli, jak to jest bardzo, bardzo ważne. I znowu, on jest szefem, on jest panem, więc jeżeli tak mówi, to ja po prostu idę i to robię. Oczywiście mogę dyskutować, no tak, szefie, no ale wiesz, znasz moje życie, znasz moją historię, no, dostałem przez życie, no. No to wiesz co, Bóg ci zada pytanie? No i co z tego? To nie jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie jest wtedy, kiedy wchodzisz w to miejsce i jedziesz tą drogą, którą on wskazuje. Potrzebujesz przebaczyć? Przebacz. Potrzebujesz nie chodzić w urazie? Wyjdź z tego miejsca urazy. To jest bardzo ważne i kluczowe. A więc to jest branie tego krzyża też na siebie. Już będę powoli kończył. Pierwszy Jan 3, 17, 18. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? O, dotykamy teraz tematu takich, już takich konkretów. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. A więc to jest słowo, które wprowadza nas w miejsce praktykowania w Kościele. I nie tylko w Kościele. I to nie tylko tyczy się tutaj naszego społeczeństwa, naszego zgromadzenia, bo to jest mowa o tym, by traktować ludzi w ten sam sposób i na zewnątrz. To właśnie ci ludzie, którzy żyją takim życiem, żyją no, przymierzem. Pierwszy Jan 5,3 mówi, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Jeżeli zaczniesz je robić, to zobaczysz, że nie są uciążliwe. To tylko dusza i ciało walczy z tym, co jest wzbudzone w twoim duchu, by czynić. Ale to dusza, nasz emocje, umysł, nasza wola musi umrzeć, by te rzeczy mogły z nas wypłynąć i nie być dla nas ciężarem. Dlaczego? Bo tak Boże Słowo mówi. Dlaczego to nie jest uciążliwe? Bo Duch Święty mieszka w tobie i we mnie. I to On dokonuje tej transformacji we mnie i tego prowadzenia mnie prostymi drogami. No nie zawsze one są proste, niekiedy są jakieś zakręty, ale to jest dalej droga. Amen? To jest takie DNA w nas. To jest ta Boża natura w nas, która się objawia przez nas dla innych. Kiedy takim życiem żyjemy, czyli praktykujemy, to wtedy inni mogą doświadczyć tej miłości, są zachęceni do tego, by poznać Boga. Dlaczego ty tak robisz? Dlaczego błogosławisz mnie w taki sposób? Nikt tego nie robi, a ty to robisz. Dlaczego? I to jest zawsze ten moment, dlatego że Duch Święty mieszka we mnie, dlatego że Bóg, który jest we mnie, kocha ciebie też. Jest pociągany ten ktoś do Boga, by poznać Go i czy zacząć poznawać takiego, jakim jest. To jest ta właśnie część tego układu, który mamy z Bogiem. Czcij ojca i matkę. Bądź podporządkowany przywódcom, liderom. Szanujesz ich, honorujesz, podnosisz ich wysoko. Jakkolwiek, po prostu bierzesz Słowo Boże i gdziekolwiek otworzysz. Panie, idę i to robię. Jak mi jest ciężko i trudno, to się modlę. Panie, pomóż mi, bym właśnie żył takim życiem. Bym Tobie przynosił chwałę. Praktyka. A więc nie tylko treść. To jest to, co Marzenka z mężem robi. Oni praktykują, oni w tych garkach, w tej zupie, to jest ich serce. Już wam raz dziękowałem, jeszcze raz wam podziękuję, bo to jest fajne, to jest cudowne, tak? I zobaczcie, jak ciało działa. W jednym sercu się to zrodziło u Patrycji, was się zrodziło to, że zadeklarowaliście robić zupę, tak? Tu wiele osób dzisiaj kroiło. Dzisiaj będziemy mieli chleb ze smalcem. Kurczę, to jest fajne. Jest kiszony ogórek? Ach, halleluja! To jest najlepsze jedzonko. Widzicie? I co? Naraz wszyscy mówimy, jak dobrze jest być razem. Proste rzeczy, praktyczne rzeczy, które przynoszą życie, które ożywiają, które przynoszą zachętę, tak? Kiedy my je praktykujemy. Okej. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego. No. Pytaniem jest, w jaki sposób na tej sali może zawitać ciemność? No, nie wyłączamy światła. Są jakieś propozycje? Są jakieś odpowiedzi? Zamknij oczy, też przejdzie przez powieki. To już jest taka kombinacja, nie? Jeżeli chodzimy w światłości, to ciemność nie ma do nas dostępu. Ale jeżeli światłość odchodzi, ciemności nie trzeba zapraszać, ona od razu przyjdzie. Bo ciemność jest niczym innym, jak brakiem światła. Więc jeżeli brakuje w nas światła, to w nas, czy chcesz, czy nie chcesz, w tym miejscu jest ciemność. Nie ma innej opcji, nie ma tłumaczenia. Brak światłości powoduje, że ciemność w nas się podnosi i po prostu jest. A więc te cztery kroki, które powinniśmy wprowadzać w życie. Żyć przebaczeniem, żyć łaską, żyć takim poświęceniem, żyć oddaniem, żyć w praktyce miłością, która zawiera 10 przykazań Boga. Życie w przymierzu z Bogiem jest życiem z braćmi i siostrami w Kościele. Kiedy jesteśmy razem i stajemy w prawdzie i mówimy słowa prawdy, nie kryjemy pewne rzeczy, które są gdzieś w naszych sercach. Wszystko to jest ważne. Wystawiamy wszystko na światło. Pierwszy list Jana. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuszcza je nam i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. A kiedy nie wyznajemy, to co? Też nam odpuszcza? Czyli musi być to wystawienie na światło. Musi być o tym, musi to być powiedziane, musi to być wyznane. To jest ważne. Znamy ten fragment jeszcze, ostatni fragment powiem. Efezjan 4, 25-27. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. No jak się czujesz? O, fantastycznie. Och. A tak naprawdę powiedz, co się stało, że tak się fantastycznie czujesz. I teraz jest miejsce na prawdę. No wiesz co, to i to. Okej, pomodlę się za ciebie. Pomodlimy się razem. Przedstawimy to sprawę Panu, tak? Przychodzi uzdrowienie, przychodzi wolność. A więc odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Amen? Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Gniewajcie się, nie grzeszcie. Niech nad waszym słowem słońcem, nie, gniewem nie zachodzi słońce. Już dalej poszedłem dwa wersety. Wiecie, że to słowo gniew to jest tłumaczone jako bycie urażonym? To nie jest tylko taki gniew. Po prostu, bądźcie po prostu tu zaraz i się tam gotuje w tobie i Piotra byś tam za marynary do góry podniósł, nie? Z gniewu. Ale to jest bycie też urażonym. Wiesz, że może być urażony bez jednego słowa? No bo przeszedłeś dzisiaj koło mnie, a ja na ciebie nie spojrzałem, albo to ja przeszedłem koło ciebie, nie spojrzałem, bo gdzieś leciałem dalej. A raz sobie myśli, kurczę, nawet mi dzień dobry nie powiedział. Co to jest? O, ale on jest. Nie ma kultury, a kultura miłości też w ogóle. Zobaczcie, jaka potem spirala może się budować według prostej rzeczy, o której ja nawet nie pomyślałem przechodząc. A więc nie dawaj przystępu diabłu. To jest to miejsce, w którym ty musisz światło wpuścić. Zdecydować się, by światło, a diabłu powiedzieć, idź precz w imieniu Jezusa. Nie, nie, znam twoje... Zamysły złego są nam dobrze znane, mówi jeden z wersetów. Więc musimy poznać jego działanie i to, w jaki sposób kombinuje, by zburzyć to, co Bóg sam buduje. A więc życie wybaczeniem też. Dobra, jeszcze także na zakończenie. Mateusz 5:17 i to już będzie koniec. To tak a propos, czy dla wyjaśnienia albo podkreślenia tego, że nie mówiłem i nie namawiałem Kościoła do tego, by żyć starym przymierzem, tylko w nowym. Więc posłuchajmy, co Jezus powiedział, i to było kazanie na górze. 5:17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. I dalej mówi tak, ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza i sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdzie do Królestwa Niebios. A więc Jezus podniósł poprzeczkę w naszym życiu. I to bardzo, bardzo, bardzo raz. Nie 7, a 70 razy 7. To tak na sam koniec. Więc wierzę, że Bóg zachęca nas do tego, byśmy zatrzymali się chwilę w temacie przymierza, porównania tego, co mówi Boże Słowo, przyłożenia naszego życia do Bożego Słowa, czy tam wszystko się zgadza i pasuje. Bo jeżeli nie, to jest praca do wykonania dla nas. Zaprosić Ducha Świętego do tych miejsc i pozwolić Jemu przemieniać nasze serca, byśmy mogli stawać się podobnymi do Niego. Amen? Bo takimi mamy się stawać. Podobnymi do Niego. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Amen. Amen. Dzięki.
Halleluja. Kochani, bez komentarz. Patrycja, chodź, bo się spieszymy dzisiaj, żeby zostać troszeczkę dzisiaj po spotkaniu, to chodź, Patrycja, złoży świadectwo. Dobre świadectwo. Na Bogu na chwałę.
Chwała Bogu.
Amen.
Chciałabym podzielić się świadectwem Bożego działania. Niektórzy z was nie wiedzą, ale w styczniu złamałam kręgosłup, złamałam kość ogonową z przemieszczeniem do tyłu. W styczniu to było, w lutym ortopeda powiedział, że trzeba usunąć odłam kości, ponieważ no ona tam drażni tkanki i wiązadła. Ja od razu byłam na nie. Ja od razu po prostu czułam, że to nie... Poza tym jestem po dwóch operacjach i mam implanty w kręgosłupie. No i powiedział, że daje mi szansę do marca. Jeżeli w marcu znowu zdjęcie wykaże złamanie z przemieszczeniem, no to wtedy już operacja na pewno, więc ja poszłam do neurochirurga, który mnie operował 13 lat temu. Powiedział, że absolutnie nikt mnie nie otworzy trzeci raz, że muszę z tym żyć, z tym złamaniem. I poszłam w marcu znowu do tego ortopedy i on powiedział wtedy, niech się pani tak nie cieszy, że nikt pani nie zrobi tej operacji, bo pani będzie do końca życia cierpiała z bólu, nie będzie pani siedziała, i będzie pani tak żyła w bólu. Wyszłam stamtąd i powiem wam, że przez 2 tygodnie miałam takie zniechęcenie, było mi tak źle z tym bólem, martwiłam się, jak to będzie, że nie będę mogła pracować, mam pracę siedzącą. I po 2 tygodniach wstałam z łóżka i powiedziałam dosyć. Ja się nie zgadzam na te przekleństwa, które lekarz wypowiadał. Ja łamię te przekleństwa w imieniu Jezusa Chrystusa i ja przyjmuję uzdrowienie i nie ma po prostu, nie mam zgody na to. Nie poszłam już do tego ortopedy. W piątek mój mąż odebrał rezonans kręgosłupa lędźwiowego. Jeszcze wcześniej miałam tomograf, też wykazał, że kość tam bokiem, jakoś kantem się zrosła. I w piątek odebrał mój mąż rezonans. Okazało się, że krzywo się zrosła, ale się zrosła.
Amen.
I kręgosłup się zrósł, gdzie była taka przerwa, że lekarz powiedział, że nie ma szans, żeby to się zrosło. Ja dziękuję Bogu za to, co zrobił, za to, co robi w moim życiu. I Bogu niech będą dzięki.
Amen. Amen. Amen.
Hallelujah.